Oczywiście, że pozdrawiamy wiernych fanów Zeppelinów. Jest 11 minut po godzinie 20. A teraz o czymś innym. Nina Andrycz. Nina Andrycz to aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna, recytatorka oraz poetka i pisarka. Urodziła się 11 listopada w 1912 roku w Brześciu, a zmarła 31 stycznia w 2014 roku w Warszawie. Jutro minie właśnie 6. rocznica śmierci pani Niny Andrycz. I lata temu rozmawiałam z nią. Za chwilę usłyszymy fragment tej rozmowy. Słowacki i Ionesco. Który z tych twórców jest pani najbliższy?
Każdy z tych twórców ma swoje walory, ale jeśli chodzi naprawdę o szczerą odpowiedź, to oczywiście Szekspir, bo on wie wszystko. Ktoś mówił z aktorów, że tylko Pan Bóg i Szekspir wiedzą wszystko. To nie znaczy, że Maria Stuart Słowackiego jest niedoceniona, na pewno nie. I krzesła też są docenione, Ionesco, ale jednak chyba Szekspir jest tym królem dramaturgów.
A czy w życiu prywatnym też jakoś gdzieś tam kiedyś pani nim się kierowała?
Tylko pewne tematy, które on porusza. Na przykład temat nieograniczonej niczym ambicji. Ja bardzo się nad tym zastanawiałam wtedy, kiedy grałam Lady Macbeth. Jak ona właściwie straszliwie zepsuła życie sobie i mężowi przez nadmiar ambicji. Ona miała wszystko, bo była pierwszą damą ówczesnego imperium, prawda? Król ją bardzo kochał. Najlepszy dowód, że przyjeżdża, zatrzymuje się w domu jej męża. Przez zamordowanie tego króla stała się pospolitą zbrodniarką. Przez nadmiar ambicji, bo jej niczego nie brakowało. Po prostu chciała więcej. Ja też jestem bardzo ambitna, ale króla bym nie zabiła.
W tej hierarchii wartości w takim razie, co najwyżej pani ceni?
Pracę i miłość, te dwie rzeczy.
Od twórczyni głównych ról w dramacie klasycznym i romantycznym. Czy tak pani sama chciała, czy tak obsadzano z panią ze względu na pani warunki? Czy tak chcieli reżyserzy?
Ostatni argument, panie, chyba jest istotny, bo przecież ja debiutowałam od razu w Szekspirze, o którym była przed chwilą mowa, w Królu Lirze. Miałam zaszczyt i honor partnerować Józefowi Węgrzynowi, najpiękniejszemu głosowi sceny polskiej. Równie pięknego głosu w życiu już nie słyszałam, aczkolwiek Jasiukiewicz miał bardzo piękny, ale Węgrzyn miał jakiś fenomenalny urody głos. Ja grałam jego córkę, złą, wredną, ryżą wiedźmę, która się zachowywała okropnie, księżniczka Regana, nie księżniczka, królewna, czyli ja zaczęłam w polskim od razu, jako debiutująca 20-latka, zaczęłam już w koronie, w diademie. No i potem ten diadem tak do mnie przylgnął, że co i róż mi go na głowę wkładali. Ja nawet się broniłam chwilami, wtedy odskakiwałam w jakieś tam kokoty, w jakieś kurtyzany, w jakieś różne inne rzeczy, ale królowe do mnie uporczywie wracały. Czego najlepszym dowodem jest, że teraz, kiedy obchodziłam niedawno w polskim swój jubileusz i grałam kobietę współczesną, w spodniach, rezolutną, dzisiejszą dziewczynę, jednak potem znowu zaproponowali Elżbietę I, czyli królową. Co prawda nie nasz teatr zaproponował, teatr na Woli imienia Tadeusza Lomnickiego, mojego wielkiego kolegi. I przeczytawszy egzemplarz, ja oczywiście musiałam się zgodzić, bo jest to bardzo rolę dla mnie. No więc widzi pani, tak się składa po prostu.
Może ze względu na pani maniery, takie królewskie maniery. Jest pani tak kojarzona, pani Nino, też?
Może. Ja już w szkole dramatycznej, jak nawet nie miałem jeszcze tronu, tylko zydelek drewniany, to już siadywałam na tym zydelku tak, jak trzeba. Francuzi mówią port de tête, trzymanie głowy. Miałam dobre trzymanie głowy i odpowiedni głos, znaczy w moim głosie była władczość. Ja tego nie robiłam naumyślnie, ani się nie starałam. Przecież skądżeż, jeszcze nie było studiów skończonych. Po prostu na pierwszym roku już królowałam, a na drugim coraz bardziej, a na trzecim to już całkiem.
A czy z domu też pani wniosła właśnie takie maniery?
Tak, oczywiście, częściowo z domu. Mama bardzo dbała o to, żeby dziecko było dystyngowane. Wtedy należało zrobić dobrą partię, prawda, dobrze wyjść za mąż i matki dbały o to, żeby te córki były jak najbardziej salonowe.
A w roli takiej nowoczesnej, właśnie otwartej, luźnej kobiety, dobrze się pani czuje?
No grałam taką, na jubileusz taką grałam.
Ale czy dobrze się pani czuje?
Ale znakomicie, oczywiście, przecież jestem bardzo współczesną kobietą, pomijając moje amplua. Oczywiście.
Jak pani dba o tę urodę?
Natura dala. Ja dbam troszkę o siebie. Znaczy, nieźle wieprzowiny, nie popijam wódu, nie palę papierosów. No dbam, oczywiście, że trochę dbam. Ale to chyba każda aktorka z prawdziwego zdarzenia dba.
A jakaś gimnastyka, coś takiego też?
Troszkę, tak, tak. Troszkę to byłam na kuracji w Busku, więc tam siłą rzeczy były masaże, gimnastyka już taka zawodowa na kręgosłup. Oczywiście, oczywiście. Ale to chyba każda kobieta musi dbać, a tuż dopiero aktorka.
Czy ma pani tremę przed spektaklem?
Zawsze, zawsze. Dziś też mam, tak. Ja tu mieszkam u moich przyjaciół, pani Marii Golębioski, znanej działaczki społecznej tutaj, a jakże, tak. I ona się właśnie dziwi, mówi, dlaczego pan tak wcześnie jedzie do teatru? Powiedziałam, bo ja muszę obmieszkać, obejrzeć scenę, obwąchać wszystkie kąty i w ogóle przygotować się. Na co pani Maria mówi, ale przecież pani to umie, bo pani już to chyba z 50 razy grała. Powiedziałam, nic nie szkodzi, zawsze rodzi się na nowo spektakl. Zależy bardzo od publiczności, od stopnia ciszy, od stopnia uwagi. Od tego, jakie są reakcje, w jakim momencie klaszczą, w jakim momencie słuchają i milczą. Bardzo ważne.
W jakim czasie z twojego życia zawodowego nauczyła się pani najwięcej?
Chyba w młodości nauczyłam się najwięcej, bo los mi pozwolił spotkać plejadę najwspanialszych reżyserów nie tylko w polskim wymiarze, ale w światowym. Bo wtedy był Leon Schiller, który miał już europejską sławę i znakomitym był reżyserem od spraw monumentalnych, dużych, i Aleksandra Węgierkę, który był mistrzem od spraw kameralnych, i młodego Ziembińskiego, któremu za życie w Brazylii postawiono pomnik jako reżyserowi, i Janusza Warnyckiego. Taką masę wielkich sław się miało, że chyba w młodości się nauczyłam najbardziej, co nie znaczy, że potem przestałam się uczyć. Ja na przykład się masę nauczyłam w Teatrze Telewizji, kiedy zaczęłam. Jak mi powiedział Adam Hanuszkiewicz, proszę tak szeroko nie otwierać ramion, bo kamera obetnie ramiona tu w tym miejscu. Ja mówię, co zrobi kamera? Obetnie ramiona, powiedział pan Adam. Zrozumiałam to i zastosowałam się. Czyli znowu się uczyłam na nowo teatru tyli. Zawsze się czegoś uczy.
Czy często ogląda pani swoje zdjęcia, fotografie?
Fotografię oglądam, żeby porównać. Tak, owszem, czasem oglądam, nawet czasem często muszę oglądać, bo muszę porównać uczesanie, makijaż, żeby nie powtarzać pewnych rzeczy, jak było w tamtej sukni około szyi, a jak zrobić teraz i tak dalej. To owszem, czasem oglądam. Mhm. Mam szczęście zresztą do fotografów, bo wszystkie moje portrety są bardzo udane.
O, właśnie,
i te malowane, i te fotografowane są Bogu dzięki udane. Nie mam powodu do narzekania. Ja jestem w ogóle spełniony człowiek. W dzisiejszych ciężkich czasach, kiedy wszyscy drżymy, co to będzie, każdy się boi, prawda? Wbrew tym koszmarom, muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o mój odcinek życia, o moją pracę, to ja jestem spełniona, ja nie narzekam.
A jest pani silną osobą, czy słabą, bardziej taką kobietką?
Nie, no słaba kobieta, to w ogóle by się załamało już tysiące razy.
Co uważa pani za swój największy życiowy sukces?
Osiągnięcie samodzielności duchowej i życiowej. Nikt na świecie nie może być zrób tak, albo tak nie zrób. Albo głosuj na pana Iksińskiego, bo ja na niego głosuję. Albo jeszcze coś w tym rodzaju. Ja sama decyduję o tym, co ja chcę robić.
A łatwo było do tego dojść?
Bardzo trudno, ale warto. Ale warto.
A jakaś może rada?
Żeby kobiety zajęły się troszkę polityką, społecznymi sprawami, wyszły trochę z kuchni, bo za dużo w kuchni siedzą. A nikt tym za to dobrego słowa nie powie, bo to przecież mężczyzna musi być obsłużony 3 razy dziennie. Wszystko musi być podane, wytarte i bardzo rzadko się mówi dziękuję za to. Mhm. Prawda? Więc nie warto się poświęcać. Warto sobie pomyśleć, jak to żywienie zorganizować, tak żeby nikt nie głodował oczywiście w rodzinie, ale samej warto z kuchni wyjść.
Tak, słucham. I proszę jeszcze powiedzieć, czy reżyserzy mają i mieli łatwe z panią życie?
Bardzo łatwe, bo jestem bardzo zdyscyplinowana i nie urządzam brewerii. Ja uważam, że prawdziwa gwiazda to jest ta, która przychodzi na próby pierwsza, tekst umie dobrze i nie zawraca nikomu głowy.
Bardzo profesjonalne podejście.
Oczywiście.
Wiem, że napisała pani, że pisze pani wiersze, wyszły pani tomiki. Tak właśnie, pierwszy to był w 1951 roku chyba wyszedł tomik poezji, tak?
Nie, wydrukowane było później, ale pisane jest od ich czasu, pisane jest od szkoły dramatycznej, tylko wydawane później, żeby nie przeszkadzały teatrowi.
A pisanie wierszy to potrzeba wynikająca
z... Wewnętrzna potrzeba, to piszę, bo muszę. piszę, bo muszę, bo mam ochotę, prawda? W tej chwili zresztą zdradziłam wiersze, bo w tej chwili skończyłam drugą prozę. Pierwsza się rozeszła w ogromnej ilości egzemplarzy, jest wyczerpana. Nazywała się My rozdwojeni i szło to na prowincji tak jak świeże buleczki albo jak woda. A teraz jest jakby dalsza część tego, acz w innej konwencji. Będzie się nazywało Bez początku, bez końca.
Coś się kończy, coś się zaczyna, coś się zmienia, a nawet przemienia. Tak jak powiedziałam na początku, lata temu już rozmawiałam z panią Niną Andrycz. 20:32. W te zimowe wieczory, kto chciałby się napić kawy z filiżanki z logo radiowym? No kto? Ręka w górę. Filiżanka już czeka, ale najpierw krótkie, łatwe pytanie i wprowadzenie. Padał deszcz, zasnute ciemnymi chmurami niebo, ciężkim, nabrzmiałym płaszczem zawisło nad Paryżem. Na moście, jak wówczas, przed przeszło 60 laty nie było przechodniów. W przedziwny sposób tegoroczna paryska wiosna przypominała tamtą, minioną dawno jesień i tamto pierwsze spotkanie Joanny i Rawika, bohaterów popularnej powieści. Powieści, która dla kilku pokoleń była dziełem kultowym. No i co to za powieść, proszę Państwa, i kto ją napisał? 68 324 22 55 albo linia ulgowa 801 327 462. Pytanie okazało się chyba trudne, w takim razie podpowiem. Autor niemiecki emigrant przybyły z nazistowskich Niemiec uczynił swoją powieść niejako przewodnikiem po ówczesnej stolicy Francji. Posłużył się nazwami ulic, placów, restauracji, kawiarni i hoteli, które istniały naprawdę, a nie tylko w jego pisarskiej wyobraźni. Paryskie ulice do dziś przechowały wspomnienia minionego. W pejzaż Paryża z dwóch ostatnich lat przed wybuchem II wojny światowej wpisał jedną z najpiękniejszych historii miłosnych. No właśnie, Joanna i Raw. Joanna, młoda kobieta o wystających kościach policzkowych i szeroko rozstawionych oczach, i on, mężczyzna w średnim wieku, człowiek z bagażem złych wspomnień, nielegalny emigrant wykonujący lekarską praktykę anonimowo, bez zezwolenia władz, niby ktoś, a zarazem nikt. Ona, kobieta, znikąd. No właśnie, co to za powieść, proszę Państwa? Nie wierzę, że nie czytaliście. I kto napisał? 68 324 22 55. Audycja jest na żywo, odbieramy. Telefon dzwoni. Kto tam? Halo?
Halo?
No witam, dobry wieczór.
A dobry wieczór. Mam na imię Tomek, dzwonię. No, z daleka. Znaczy ciężko by było dostarczyć tutaj, gdzie mieszkam obecnie, tą filiżankę, także pewnie następna osoba zadzwoni.
A dlaczego nie? A może prześlemy, opakujemy, dobrze?
Nie, to raczej jak będę w Polsce, tak może.
Dobrze, to będzie czekała. To będzie czekała, znaczy, na pana.
Ale ja odpowiem na pytanie, to jest Łuk Triumfalny, książka.
Ja już wiedziałam, że pan wie, tak jest.
Znaczy ja od początku to wiedziałem, bo w ogóle przesłucham audycję od początku, mnie bardzo zaskoczyło Hula to Love, Led Zeppelin. Po prostu.
Co pana zaskoczyło? Co zaskoczyło?
Led Zeppelin, Hula to Love na początku.
Aha, Led Zeppelin, no tak.
Led Zeppelin, tak, Led Zeppelin, tak, proszę tak. pani, bo Zeppelin, tak. historia tego zespołu polega na tym, że to jest angielski zespół i tu się wymaga Led Zeppelin. A Led Zeppelin to by było chyba. Ja się jutro Niemców zapytam.
Tak.
Jak oni mówią, czy Led Zeppelin, czy Led Zeppelin?
Zobaczymy. Proszę się dowiedzieć.
No dobrze. No, to co?
No i Łuk Triumfalny, ale jeszcze kto napisał przecież?
A, Remark.
Mm-hmm. Tak jest. Mm-hmm. Bardzo to jest wspaniała.
Tak. Książka, którą bym polecał ludziom, którzy mają czas na czytanie książek.
A myśli
bo to
pan,
ostatnio
że...
nie jest.
Panie Tomaszu, ja myślę, że przepraszam, że tak kolokwialnie zacytuję, dla chcącego nic trudnego. Coraz bardziej tak.
Tak, dokładnie. Ale wie pani, na przykład w moim przypadku to teraz jest tak, że z braku czasu, no i troszkę okulary już coraz mocniejsze noszę, to wie pani, ja mam audiobooki. Ja sobie po prostu w komputerze umieszczam i jak mam chwilkę, to słucham sobie książek z audiobooka. Chociaż parę lat wstecz, jakby ktoś mi powiedział, że będę czytał, znaczy będę słuchał z audiobooka, powiedziałbym w życiu. Bo książka taka żywa, no w sensie, że można dotknąć w ręce i czytać sobie, przewracać kartki i gdzieś tam zakładkę zostawić. No to dla mnie to jest pół życia. Tyle książek przeczytałem, że tysiące. No ale no teraz audiobook.
No a właśnie, panie Tomaszu, to proszę przekonać nieprzekonanych do audiobooków.
Ach, no to nieprzekonanych. Po prostu, jeżeli ktoś, jak ja na przykład, nosi okulary, z tego względu, że chyba za dużo trochę czyta w życiu, i tylko z tego względu na przykład nie sięga do książek, takich, no,
prawda,
takich książek normalnych, papierowych, no to polecam bardzo audiobooki, tylko takie oryginalne, nie jakieś takie nie wiadomo skąd, i z dobrym lektorem. I naprawdę, na przykład słyszałem, no, znaczy to nie jest żadna autoreklama, Katarzyna Nosowska, to jest moja jedna z ulubienic. Piękne teksty muzyczne, ale ona napisała książkę. Już nie pamiętam, to Kasia coś tam. I ja to słyszałem, wie pani, to z autorskim wykonaniem.
No to tak.
To jest naprawdę, nawet wie pani, no, chyba lepiej się, jakby to powiedzieć, czyta, słuchając oryginalnego, jakby to powiedzieć, czytania tego, co ktoś napisał, prawda? To jest takie, no takie, no, jeżeli mi się udało kogoś zachęcić, nie tylko do książek, znaczy do książki, bo jedną wydała Katarzyna Nosowskiej, ale ogólnie książek w postaci audiobooka, to polecam bardzo.
Polecał pan Tomasz. Panie Tomaszu, filiżanka będzie na pana oczywiście czekała. 20:49, no i ciekawe, kto będzie właścicielem drugiej filiżanki z logo radiowym. No na pewno ktoś, kto odpowie na kolejne pytanie i wprowadzenie. Nikt nie wie, skąd się bierze decyzja o ucieczce, nagłej zmianie miejsca pobytu, która zwiastuje niezwykłe przeżycia, a być może nawet znalezienie szczęścia. Nikt nie wie, w jakim momencie pojawia się lęk przed upływem czasu, przed nazbyt szybkim biegiem zegara, który uniemożliwi realizację zaplanowanego. Powieściopisarz, późniejszy laureat Nagrody Nobla, w chwili, gdy pisał tę nowelę, miał zaledwie 36 lat. Lęki jego bohatera urodziły się w wyobraźni pisarza, w ustawicznym ruchu ducha, który umożliwiał mu wędrówki w czasie i przestrzeni. Nieporównywalna z żadnym innym utworem literackim, opowieść o fatalnym zauroczeniu, tworzeniu, przemijaniu i śmierci. No właśnie, co to za opowieść, co to za nowela, kto ją napisał, kto wie? Proszę o telefon 68-324-2255 albo 801-327-462. No żeby ułatwić to, nie wiem czy mówiłam, powiedziałam, że laureat Nagrody Nobla, ale był powieściopisarzem niemieckim. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witam kogo? Witamy.
Bożena z Zielonej Góry.
Witam pani Bożeno.
No nie wiem, czy trafię, ale tak mi się wydaje, że to chodzi o Tomasza Manna, Śmierci w Wenecji.
Bardzo dobrze, rewelacyjnie wręcz.
A jednak,
no pani Bożena wspaniała.
Dawno, dawno temu, ileż tam 10 lat temu przeczytałam tą nowelkę.
A może warto wrócić czasami?
Może, prawda? do klimatu jego opowieści, tych wielkich Budenbrocków, to na pewno już nie.
Zaczarowana góra.
Czarodziejską górę nie doczytałam do końca, ponieważ czytałam ją w warunkach nieodpowiednich, gdzieś tam nad słonecznym Morzem Czarnym, w słonecznym brzegu, i tak myślałam sobie, że po latach wrócę do tej czarodziejskiej góry, no ale...
Ale wie pani, że nie właśnie nie każdy może przejść przez tą czarodziejską górę, to taka też jest prawda.
Też słyszałam o tym i rzeczywiście rzuciłam to i tak myślałam sobie, że chyba klimat nie sprzyja, to nie ta pora na taką książkę, ale potem, no, coś mnie do tej książki już, nic mnie właściwie do tej książki już nie przyciągnęło.
No, Tonio Krieger też taki znany, prawda?
Tak, utwór, tak.
No,
tak.
W ogóle warto...
No właśnie, Tonio Krigera też czytałam, tak.
O, czy pani jest może polonistką?
Nie, polonistką nie jestem, ale jestem germanistką.
A, to już rozumiem. No to tak, blisko, tak. blisko.
No, oczywiście to nawet nie były moje jakieś tam bliskie lektury, bo właściwie, no mam... Też nie był tak przez okres moich studiów specjalnie rozpracowywany, no ale coś tam w tych kanonie lektur mieliśmy do wyboru i ja już wcześniej właściwie zapoznałam się z tą jego, z tymi jego pozycjami niektórymi. No więc...
Ale tak się zastanawiam, właśnie zastanawiam się, czy współcześnie... jeszcze czyta się właśnie pisarzy.
To znaczy, należy do kanonu klasyki niemieckiej.
No należy, ale czy czytamy? Czy czytamy?
I powiem pani, że z moich rozmów z Niemcami wynika, że wykształcony Niemiec czytający książki poczyta sobie to za punkt honoru, żeby czytać klasyków niemieckich, żeby znać pozycje, co ważniejsze, no choćby właśnie Mannów, bo jest jeszcze jego brat Klaus Mann.
Także, mniej znany, tak, oczywiście.
No u nas, no ale to taki słynny film Mefisto według Klausa Manna został nakręcony, według jego powieści. Także, że Manowie, że tak powiem, no są czytani. Może nie wiem jak z tym najmłodszym pokoleniem, ale to takie pokolenie powiedzmy jeszcze niezbyt mocno średnie czyta. Czyta też klasykę i uważa, że no jako Niemcy powinni znać swoich klasyków i w końcu no Mann jest takim odległym.
No dokładnie, zmarł w 1955 roku.
Tak, tak.
Ale no widzę, że jest pani tutaj obznajomiona, zaznajomiona, jeśli chodzi o...
No o literaturę niemiecką.
Tak. I czy Niemcy czytają? Ale pytanie jest takie, czy Polacy czytają klasyków polskich? O, może. To też na inny radiowieczór.
Tak, ale no, mówi się o tym, że Niemcy chyba u nas się właściwie coś ruszyło, że tak powiem. I to też dotyczy tej literatury takiej naszej wcześniejszej, bo gdzieniegdzie można spotkać ludzi, którzy czytają autorów takich dawniejszych. Nawet spotkałam niedawno osobę, która czytała Marię Dąbrowską.
A wie pani co, że właśnie też obserwuję, że wśród młodych ludzi jest zainteresowanie literaturą dwudziestolecia międzywojennego. Sporo
tak,
młodych,
tak.
Prawda? Też to pani widzi?
Tak. To już zaznaczyło się w moim życiu. Taka pani, obserwacja.
Właśnie. Pani Bożena, musimy kończyć, bo za chwileczkę wiadomości będą. Tak. Proszę zostać.
No, miło było.
Z przyjemnością wręczę pani filiżankę. Ale,
dziękuję bardzo.
Ale o szczegóły już poza anteną zapytam.
Dobrze.